Tomasz Olszewski, po godzinie 11 w Radiu Gdańsk, poniedziałek, a zatem czas na Katarzynę Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i lipiec nam się bardzo pięknie rozwija, ale lipiec to także czas urlopów. Czerwiec to już końcówka czerwca, czas urlopów. Sierpień, czas urlopów. Nie ma urlopu od ogrodnictwa, od naszych upraw, ale przecież zdarza się tak, że musimy wyjechać, a zwierzątko czasami możemy zabrać ze sobą. Ale ogrodu ze sobą
ogrodu
nie zabierzemy.
To jest problem, to jest duży problem, jeżeli chodzi o ogród, że tak naprawdę ogrodnik nie ma wakacji. Ogrodnik powinien wyjeżdżać na narty, nie oszukujmy się, a nie latem. Latem powinno się siedzieć w hamaczku i korzystać ze swojego ogrodu. Oczywiście tak nie jest, bo latem są wakacje, dzieciaki mają wolne i właśnie w lipcu często jest tak, że wyjeżdżamy na urlop. Więc jak to zrobić, żeby ten ogród wyglądał ok? I nie tylko ogród na zewnątrz, ale również ogród w domu, domowy ogródek na parapecie. Już nie mówię o balkonie, szczególnie jakimś takim wietrznym balkonie, bo dużo jednak balkonów jest wystawionych i na słońce, i na wiatr. I co wtedy zrobić? Więc może dzisiaj w audycji tak troszeczkę o tym porozmawiamy. Jakieś takie sposoby, wiem, że nasi słuchacze też mają swoje sposoby. Może zacznijmy od takich najmniejszych upraw gabarytowo, bo powiedzmy, co zrobić w domu.
Pamiętam, roślinki na parapecie?
Roślinki na parapecie, tak, wewnątrz. Tak. I również bardzo często zapominamy, że te rośliny, które zostają na balkonie, one są jeszcze bardziej narażone na wysychanie niż te rośliny, które są wewnątrz, tak? No bo tam, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, są elementy pogody, wiatr jest słońcem. Ja bym Państwu radziła, żeby wszystkie te roślinki, które stoją albo na słonecznym parapecie, albo na balkonie, żeby jednak te roślinki wnieść do domu bliżej, no te, które już są w domu, to zdjąć z tego parapetu, odstawić troszkę od tego słońca. No, wystawić je po prostu na miejsce, gdzie one tak nie są prażone. I też warto sobie sprawić jakieś tacy, kuwety i faktycznie poustawiać już je w kuwetach, w których będzie woda. Zawsze lepiej, no dla większości roślin, żeby one miały troszkę przez chociaż taki, no bo przecież nie wyjeżdżamy na tak strasznie długo, wyjeżdżam na tydzień, maksymalnie 2 tygodnie, żeby przez ten okres czasu one jednak miały więcej tej wody niż mniej. Dlatego, bo jeżeli zostawimy, no powiedzmy, jakieś skrzynki z petuniami na zewnątrz na 2 tygodnie, no to przyjedziemy, to będzie to sproszkowane, że tak powiem. I szczególnie będzie sproszkowane podłoże, w którym one stoją.
Bo ten torf jak wyschnie raz, to już jest nie do
odzyskania. Jak już raz wyschnie, to jest bardzo, bardzo ciężko. Właściwie czasami jest to niemożliwe, żeby go znowu nawodnić. Więc warto właśnie to wszystko, całe to towarzystwo roślinne wnieść do domu, w miejsce, gdzie nie są wystawione na takie promienie mocne słoneczne, wstawić do jakichś kuwet, może na których jest woda, w których są może wyrzucone jakiś gryz albo jakieś kamyczki i jest wlana również woda, żeby ta woda parowała, może niekoniecznie, żeby te rośliny stały w takiej kuwecie, w której jest pełno wody, ale żeby one chociaż po prostu miały tą wilgoć dookoła liści, bo często tak jest, że jak jest bardzo sucho, to nawet sama chmura, taki kapuśniaczek, taka chmura deszczowa już pomaga roślinom stanąć na nogach. I te 2 tygodnie, to one jakoś przeżyją. Nie musimy się martwić o nawożenie tych roślin, nic takiego, nie ma problemu. Zostawmy je w spokoju, możemy je również wstawić do wanny i też warto żyć w dobrych układach z sąsiadami, wpuścić sąsiada, który tam raz na jakiś czas podleje, ale nie za często, bo niestety z mojego doświadczenia jest tak, wiem, że sąsiedzi
bardzo się starają,
no nie można ich za to winić, chcą zrobić jak najlepiej, a niestety zalewają na maksa te rośliny. Także trzeba troszkę z sąsiadami i z roślinami uważać.
Widziałem też jakby technologię w służbie człowieka i natury. To znaczy takie urządzenie do podlewania na czas wyjazdu, czyli taka jakby rurka słomka, taki baniaczek zakręcony i to się wbija, jak widziałem, w doniczkę. Wlewa się wodę. I ta kropluweczka, tak.
Są takie, jak najbardziej. Właśnie no, to już jest teraz wyższy, że tak powiem, następny stopień wtajemniczenia. Jakieś podlewanie, które samo za siebie podlewa za nas, tak? Nie musimy tego robić, jak nawet nas nie ma w domu. Więc no, są różne sposoby. Tak jak pan mówi, takie kropluweczki są i one są stosowane i one są bardzo fajne. Z tym, że jeżeli mamy większość, takie zbiorowisko roślin, jak wyjeżdżamy i wstawiamy je wszystkie, powiedzmy, do wanny, to może być ciężko ogarnąć to całe towarzystwo. Jest również taki sposób i to jest sposób, który ja wykorzystałam sama, kiedyś sama z niego korzystałam, jak musiałam wyjechać latem i on też w jakiś sposób działa. Bardzo prosty. Bierzemy butelkę od 1,5-litrową butelkę po wodzie, czy po jakimś napoju, wszystko jedno. do góry nogami, odkrajamy dno, no wiadomo, bo musi być powietrze, prawda? Jakoś tam no też musi być łatwiejszy. No, robimy taki lejek właściwie, tylko im większy, tym lepszy oczywiście. Wbijamy tą butelkę tą częścią węższą, na której jest normalnie nakrętka, do doniczki. Wlewamy na maksa wtedy wodę przez to odkrojone denko i ona tam powoli będzie wchodzić. I to jest bardzo fajny sposób na takie właśnie, albo wiszące takie koszyk, ample to się nazywa, takie plastikowe, albo wszystko jedno jakie, albo skrzynki balkonowe. To jest fajna sprawa, ale to też na tydzień czy dwa to prawdopodobnie nie wystarczy. Ja myślę, że to na kilka dni, bo na balkonie może być bardzo, 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 bardzo wiecznie. I to wiatr jest gorszy o wiele od słońca. Także jest taki sposób również, ale najlepszym sposobem, jeżeli dacie radę, drodzy Państwo, ale nie wiem, czy dacie radę to zrobić na akurat na balkonie, ale założyć jakiś taki mały system podlewania. My taki system mamy wewnątrz szklarni i wewnątrz tunelu. I to polega na tym samym, to jest taki sam sposób, jak często widać gdzieś w restauracjach czy w pubach. Na zewnątrz też mają sporo obsadzeń, mają dużo koszy kwiatowych i tam też takie czarne, malutkie rureczki, prawda, idą i z takimi malutkimi dozownikami i też takie kropelki sobie tam sobie wpływają do tych koszy kwiatowych. No niestety trzeba o tej wodzie pamiętać. Tak jak mówię, nie martwcie się nawadnianiem, ale o tej wodzie trzeba pamiętać.
Chyba, że ktoś bardzo daleko pojechał, na przykład do Afryki, spotka szamana i mówi, proszę szamana, czy mógłby szaman teraz tańcem spowodować, żeby deszcz spadł na mój balkon na Żabiance, siódme piętro tam po prawej stronie. Sąsiadom nie musi padać.
Nie, niestety to się nie da, to się naprawdę nie da. Jest, jeżeli chodzi o sam... I to jest, dlatego ja zawsze mówię, że jednak takie rośliny, które są w domu albo na balkonie, one potrzebują więcej pielęgnacji niż na przykład rośliny w ogrodzie. Co bardzo często jest zdziwieniem dla wielu osób, dlatego, bo się wydaje, że cokolwiek tam na parapecie rośnie, będzie okej. Ale są takie rośliny, które naprawdę mogą przeżyć wojnę już i nic im nie będzie. I niestety nie są one może za piękne, ale jakieś tam języki teściowej, powiedzmy. Zamiokulkasy, chyba dobrze mówię, nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy. To jest to, co wy macie na górze w radiu, znaczy tutaj w radiu, jak się wchodzi, to też się dziwicie, prawda, że to gdzie cokolwiek się z tym dzieje, to przeżyje wszystko, gdziekolwiek jest przenoszone, w jakimkolwiek miejscu, czy jest słońce, czy jest zacienienie, sucho czy mokro, te rośliny zawsze żyją, one są niesamowite. Ale jeżeli chodzi o fajne roślinki, no to na przykład pelargonia, taka babcina pelargonia czerwona, którą ja mam na oknie u siebie na parapecie zawsze, o każdej porze roku, ona naprawdę też jest bardzo odporna na przesuszanie. Odporne na przesuszanie są też pomidorki koktajlowe, więc jeżeli macie Państwo te pomidorki na balkonie czy na tarasie, no to trzeba oczywiście podlewać, ale jeżeli kilka dni przesuszycie, no oczywiście nie tak, że aż jest pył z tego podłoża, to też jest jeszcze szansa, że te pomidorki potem można odratować. I teraz jak odratować taką roślinę, która jest faktycznie totalnie przesuszona? Nie ma sensu lać do niej wody. Dlatego, bo ta woda zazwyczaj wtedy też podłoże odchodzi troszeczkę od boku.
Przeleci od razu.
Dokładnie. I wtedy robić taka dziura dookoła. I to po prostu przeleci bez żadnego, no nie będzie dla rośliny w ogóle w tym nic. Więc wtedy bierzemy miseczkę, wlewamy wody.
Kąpiel.
I wkładamy tą roślinkę. I czasami tą roślinkę nawet na całą noc trzeba włożyć, albo na cały dzień, no to wszystko jedno. Tak, żeby ona spokojnie sama napiła się, żeby ta ziemia znowu napęczniała to podłoże. I oczywiście wtedy, jak już ją wyjmiemy, jak zobaczymy, jak ona jest ciężka, no to będziemy wiedzieli, że taki ciężar tej doniczki powinien być, żeby ona była porządnie nawodniona. Też polecam Państwu jednak na tyle się wyspecjalizować, wytrenować, żeby osądzać, jak bardzo sucha jest roślina, nie przez wkładanie palucha, tylko przez do ziemi, tylko przez podnoszenie doniczki, albo przez stukanie w doniczkę, bo taka doniczka przesuszona będzie po pierwsze lekka, po drugie będzie wydawała taki pusty dźwięk, głuchy dźwięk.
To tak jak śpiewał Wojciech Młynarski, są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Jedna to jest właśnie wkładanie palucha i patrzymy, czy paluch suchy, czy paluch troszkę tam kontaktu z wodą nawiązał, a ta druga właśnie przez unoszenie. Ja się tej drugiej, że tak powiem, nauczyłem, jeśli chodzi o bazylię, bo często mi się zdarzało, że te bazylie, no rosły, ale to były... Wiadomo, jak to z tymi bazyliami jest, z tych upraw, że one chcą pić po prostu tak, że tak. Nie wiem, jakieś są no wodowstrętu nie mają, a wręcz przeciwnie.
No bo one mają dużą masę zieloną, którą jednak muszą powstrzymać, bo bazylię, bo ja jestem wielką fanką bazylii krzewiastej, którą mam u siebie w ogrodzie i pięknie kwitnie i również jest wspaniała na bukiety i do jedzenia i po prostu jest śliczna, żeby po prostu była jako roślina ozdobna. Ale i ona naprawdę fajnie się sama trzyma i też jest troszkę odporna na przesuszanie. A ta bazylia, o której pan mówi, taka no, z tymi wielkimi liśćmi, z których się potem robi pesto, tak, się zrywa, ona, proszę zauważyć, ona ma te pędy mięciutkie. To ona jest rośliną całkowicie zielną i niestety, żeby podtrzymać się, to ona tej wody faktycznie dużo potrzebuje.
Czyli jednak od dołu.
Od dołu. Ja w ogóle uważam, że wszystkie rośliny powinno się podlewać od dołu, rzadziej, ale porządnie. A porządnie można podać tylko od dołu. Również tutaj często mamy pytania dotyczące właśnie storczyków i wielu naszych słuchaczy ma bardzo duże sukcesy właśnie przez stosowanie takiej kąpieli. No w czym, to już jest inna sprawa, ale często też z dodatkiem wody z akwarium, prawda, czy z jakimś nawozem. Ja, jeżeli macie państwo taką roślinę, która jest do odratowania, czyli teraz najważniejszą rzeczą jest nawodnienie tej rośliny, a nie nakarmienie, tak? Staramy się od razu, no robimy jakąś tam kąpiłkę tej roślince i mówimy, od razu wlejemy to i tamto, niech ona się od razu napije. Nie ma takiej potrzeby, bo ona przede wszystkim musi być nawodniona, bo wiele razy państwu powtarzam, że to gleba jest najważniejsza, więc jeżeli ta ziemia jest sucha, na początku będzie, ona będzie przecież po troszeczku dochodziła do siebie, to te składniki pokarmowe nie będą w stanie, roślina nie będzie w stanie pobrać. Także jeżeli odratowujemy roślinę, to najpierw ją nawadniamy i dopiero później, kilka dni później albo tydzień później, no bo żeby nie zalać jej całkowicie, dajemy jej nawozu. Zawsze podlewamy rośliny z nawozem wtedy, kiedy one nie są w jakimś takim krytycznym stanie, bo wtedy, to znaczy szczególnie podłoże, chodzi o podłoże, bo rośliny nie przyjmą tego nawozu. A jednak często używamy do podlewania roślin doniczkowych nawozów no, sztucznych, mineralnych, no bo trudno, żeby każdy mieszkaniec falowca na Przymorzu miał gdzieś tam na balkonie beczkę z gnojówką. Więc znaczy, no jest oczywiście alternatywa, bardzo fajne, popularne te nawozy z hodowli drzownic. Ja to bardzo polecam jako naturalny nawóz do właśnie takich roślin domowych. Ale jeżeli pójdziecie do jakiegokolwiek sklepu takiego ogrodniczego, to niestety no, przede wszystkim zastaniecie tam ogromne ilości nawozów takich ślicznych na to, na tamto, w kwiatuszki, w kropeczki i to będą jednak nawozy mineralne. Więc wtedy, jeżeli chodzi o kwiatki, to oczywiście kierujemy się nawozami potasowymi, żeby te kwiatki sobie spokojnie kwitły, bo żeby roślina kwitła, to potrzebuje potasu. Ale też nie lać tego nawozu za dużo, bo tak jak mówię, ona
jest napisane jedna zakrętka, no to dam dwie, żeby ładniej kwitły.
Nigdy tego nie róbmy z niczym. To tylko chyba, jeżeli chodzi o jakieś dobre jedzenie, to warto troszeczkę więcej dodać, albo picie. Ale jeżeli chodzi o jakieś nawozy, już nie mówię o opryskach, o jakichś herbicydach, pestycydach, to nigdy więcej niż na opakowaniu, dlatego, bo to może wtedy w ogóle nie zadziałać.
Podejrzewam, że ta sytuacja niestety zdarzyła się także naszym słuchaczom, że właśnie wracają z urlopu, wchodzą do domu, pędzą, na złamanie karku, mało co klucza w zamku nie złamią, żeby szybciej, no lecą do tego parapetu czy coś, a tam jednak...
Dead. No to wtedy przede wszystkim włożyć, że tak powiem, do tej kąpieli i poczekać, może jeszcze wszystko będzie okej, okay, bo ja zauważyłam, że bardzo często
rośliny... A jak długo
rośliny...
czekać? Bo to niektórzy mówią, no tak, no dałem szansę, dobę. No ale widzę... dobę. Dobry, jak się nie podniesie tam tak. Łodyżka, to już...
Ale czasami rośliny potrafią, naprawdę. Moja teściowa mi kiedyś pomagała robić sadzonki z ogórecznika i one wszystkie były martwe, po prostu jak ona to zrobiła. Ale potem żeśmy to włożyli właśnie do takich dużej kuwety z wodą i po jednym dniu ja całkowicie odzyskałam szacunek do mojej teściowej, bo te wszystkie ogóreczniki po prostu się pięknie napiły i doszły do siebie. Także to nie jest jeszcze tak źle.
Czyli może więcej niż dobę, bo ja tak się uśmiechnąłem, bo przypomniał mi się historia srebrnego świerku, który ma w tej chwili kilka ładnych metrów wysokości i mnóstwo szyszek co roku, a był kompletnie ususzoną choinką taką stojącą na stole, ale zupełnie, bez jednej igły. I ja posadziłem, mówię, dam mu szansę. Przez pierwszy rok, no stał ten paszczur chabaś jeden i nic z niego nie było. W następnym roku taki jeden tik, tik, takie dwa pędziki odbiły, a teraz jest to piękne, wspaniałe drzewo i nikt by nie podejrzewał, że miał tak trudne dzieciństwo.
No tak, jak najbardziej, tylko że to jest drzewo, a jeżeli, więc drzewom oczywiście dajemy szansę o wiele dłuższą, chociaż ja jestem pełna podziwu Panie Tomaszu, bo ja bym na pewno nie czekała tyle. Ale to oczywiście jest fajne. Jeżeli chodzi o rośliny zielne, takie doniczkowe, które mamy na parapecie, to można to szybciej. Jeżeli po prostu one, te liście, nie powróci do nich wigor, czyli życie, nie staną się znowu takie prężne.
Brak krążenia.
To nie ma sensu, że tak powiem. Chociaż jestem pod wrażeniem tej choinki pańskiej.
No, ja tak kilka odratowałem, bo ja zbieram takie porzucone choinki i daję im nowe, drugie życie.
Ale tylko z korzeniem.
Oczywiście tylko z korzeniem. I te wszystkie, które kupiłem w supermarketach na przecenach, płacąc za nie po 9,99, są już bardzo pięknymi drzewami o ładnych przyrostach od zeszłego
roku.
Tylko
pamiętajmy, że to są duże drzewa.
Ja wiem i zaraz się okaże potem, że to nam zasłania widok, to nam przeszkadza, no ale to robię to w miejscu, w którym jakby nie zależy mi aż tak, bo mogę sobie pozwolić.
Tam, gdzie rosną te nieużytki, są, gdzie rośnie ten chrzan.
Tak, niedaleko tego, ponieważ moja taka idea fix to jest taki fragment prywatnego lasu wielkości 25 metrów kwadratowych, a może mniejszego, w którym będę miał grzyby, bo pod modrzewiami są wspaniałe żółte maślaczki.
No tak,
co
oczywiście.
Roku. Smardze oczywiście, w tym roku nie obrodziły niestety.
No bo pogoda taka jest kiepska. Ale to jest ważne, żeby pamiętać, że właśnie też o tym chciałam kiedyś z Państwem porozmawiać na ten temat, że za duże drzewka do ogrodu to też nie jest dobry pomysł i właśnie jakie drzewka wybierać. I jeżeli będziecie Państwo odratowywać te świerki po Bożym Narodzeniu, to pamiętać, żeby nie sadzić za blisko domu, bo potem to po kilku latach powolnego wzrostu nagle strzela w górę jak fajerwerk i później to zacienia, ale też sprawia, że ten dom jest bardziej wilgotny i już nie jest tak samo. To jest bardzo ważne. Jednak światło słoneczne dla człowieka jest bardzo ważne. Także troszeczkę dalej od domu.
Szczególnie kiedyś przypominają mi się przy stacjach kolejowych takich dawnego typu, to były takie żywopłoty ze świerków. To jakaś chora kompletnie myśl. Te świerki tak urżnięte jak ta w ruskim cięciu, w takim metr z hakiem.
I tam nie było pewnie zielonego.
To koszmar, bo to przecież są same pięki tak naprawdę. To taki...
No to nie jest materiał na żywopłot. To mówiliśmy o tym wiele razy, że na materiał na żywopłot to jest, jeżeli chodzi o iglaki, to takie nasze tutejsze, to cis. A jeżeli chodzi o inne rośliny, czyli rośliny liściaste, to grab, buk, jakieś krzewy, które kochają ptaki, na przykład jakieś takie chaszcze z mirabelek, starniny, albo różne mieszane z takich gatunków naszych tutejszych, prawda, głównie z głogu.
I w ten sposób od ratowania roślin po powrocie z urlopu i też zabezpieczania roślin na wyjazd na urlop doszliśmy do drzew, to zróbmy króciutką przerwę.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, jak w każdy poniedziałek w Radiu Gdańsk, mówiliśmy już o tym, jak roślince, że tak powiem, postarać się przynajmniej zabezpieczyć szczęśliwy pobyt na urlopie. To znaczy nie roślinka na urlopie, ale my na urlopie, a roślinka w tym
roślinka
czasie...
Roślinka na urlopie od nas. I to mówiliśmy o roślinkach, które są wewnątrz mieszkań, w domach, albo na balkonach, na tarasach. No w ogrodzie zimowym, no to chyba dużo, strasznie dużo osób to nie ma tych ogrodów zimowych, ale to też oczywiście trzeba... Jak już się ma ogród zimowy, to już może się ma i ogrodnika, który to podleje. Ale teraz dla osób, które mają ogrody i w ogrodach pozostawiają te rośliny. W ogrodach oczywiście jest o wiele łatwiej niż wewnątrz, niż w domu. Tylko, że nie zawsze. Jeżeli uprawiamy ogród warzywny, no to sorry, ale to jest po prostu albo zakładamy bardzo porządny system nawadniający, albo nie wyjeżdżamy na wakacje. I to jest taka prawda, bo już to wszystko przechodziliśmy, już wyjeżdżaliśmy, zostawiając ogród pod opieką innych ludzi i to nigdy nie jest to samo. Nikt wam tego ogrodu tak nie dojrzy, jak wy sami.
Pańskiego kokonia tuczy, no.
Jak najbardziej, a bardzo pięknie jest we wrześniu. Polecam wakacje we wrześniu. Naprawdę, jest mniej ludzi wszędzie. Także jeżeli
ale
mamy...
Ale we wrześniu musimy robić przetwory z tego, co żeśmy...
No to też prawda, to pod koniec września. To pod koniec.
Lato.
Tak, no ja już tutaj czekam na moje wakacje w październiku. Także no, takie jest życie niestety. Ale też fajnie jest, jeżeli ma się ten ogród warzywny i to korzystać z tego, więc kurczę, zostańmy w tych ogrodach, jeszcze sprośmy swoją rodzinę, swoich przyjaciół, żeby nam pomogli pracować, zbierać plony i zjadać te plony, bo czasami jest bardzo dużo czegoś akurat w ogrodzie i to trzeba też przerobić. Także jeżeli mamy warzywa, to nie możemy tak naprawdę ich zostawić na kilka tygodni, nie tylko ze względu na to, że należy je podlewać, no żeby one były smaczne, one muszą mieć wodę, a nie można zagwarantować, że teraz w lipcu czy w sierpniu będą opady. To u nas jest nigdy tak, jak powinno być, zawsze jest odwrotnie, także to nie można na to liczyć. Także podlewanie, a to też nie są jakieś strasznie drogie nakłady, duże nakłady. Mówiliśmy o podlewaniu kilka tygodni temu, jeszcze chyba w czerwcu, na początku czerwca, jak bardzo tanio można sobie zafundować taki fajny system. Po prostu, oczywiście na początku trzeba wyjść skądś z wodą, więc jeżeli macie w ogóle państwo wodę w jakiś taki kranik w ogródku, zazwyczaj jest to gdzieś tam na zewnątrz ściany domu, czy gdzieś indziej, ale jest taki, prawda, taki kranik, do którego podłączamy wąż z wodą do podlewania czegoś tam. Więc wystarczy mieć taki kranik, do którego możemy podłączyć wąż. Znowu ten wąż podłączymy do podlewania albo kropelkującego, albo takiego zraszacza. I potem nawet nie trzeba inwestować w drogie sterowniki. Wystarczy właśnie, żeby ktoś raz na jakiś czas do państwa przyjechał i tylko to włączył. I potem można kupić taki fajny czasomierz, który jest, nastawia się na 2 godziny. On się potem sam wyłączy, a 2 godziny to będzie w zupełności wystarczająco. Ale trzeba o tym pomyśleć. My, jak zakładamy nasze ogrody, nasze własne i dla klientów, to pierwsza rzecz to jest nie to, co pójdzie do tego ogrodu, nie jakie roślinki, bo to jest łatwa sprawa. No wiecie, czasami jest słońce, czasami jest zacienienie, więc bardzo dużo jest podyktowane przez i tak warunki naturalne, ale każdy ogród musi dostać podlewanie i potem ściółkę, dlatego, bo ściółka oczywiście bardzo pomaga zatrzymywać tą ziemię, tą wodę w ziemi. W ogrodach warzywnych również używamy ściółki. Ściółkujemy te wszystkie rabaty, na których są takie plony dłuższe, czyli właśnie dynie, kabaczki, czyli cukinie, kapustne. No to wszystko ściółkujemy albo obornikiem przekompostowanym, albo kompostem, albo nawet, tak jak mówię, co roku ścinamy naszą łąkę i potem kompostujemy to wszystko, co z niej zetniemy, i to też jest wspaniałą ściółką. Cokolwiek, naprawdę.
Ale świeża trawa z trawnika?
Można, ale wtedy w bardzo cienkich...
Żeby nie zgniło tam.
Dokładnie. I też tak starać się tak nie dorzucać bardzo często, no bo to będzie taka potem... Bo potem te ścinki robią się takie twarde, prawda? Jeżeli będziemy tak dorzucać warstwę za warstwą, to będzie taka nie do przebicia skorupa. Także no też nie tak dużo, prawda, tej trawy. Wystarczy troszeczkę. Ale to zawsze pomaga, bo ziemia nigdy nie powinna być otwarta, gleba odkryta. Nie powinno się jej, szczerze mówiąc, widzieć. Także to podlewanie jest bardzo, bardzo ważne. Już nie wspominam nawet o uprawach pomidorów w tunelu. Jeżeli macie pomidory w tunelu czy w jakiejś tam szklarni, to też można w bardzo fajny sposób, już nie takie może kroplujące czy jakiś tam wiatraczek, taki opryskiwacz, taki sprinkler, tylko po prostu takie dozowniki idą do każdego pomidorka. To naprawdę nie są drogie pieniążki, bo najdroższe w tych wszystkich nawadnianiach to jednak są te sterowniki, te elektrozawory. To są ogromne pieniądze, a te rurki już potem nie są takie drogie. Także warto...
Jak pamiętamy, jeden z naszych słuchaczy wykorzystał programator ze starej pralki automatycznej i zrobił system nawadniający tanim kosztem, prawda?
Tak. Można pokombinować, można sobie coś fajnego wymyślić zupełnie, prawda? Tylko trzeba było pralkę poświęcić.
Ja z prądem chciałem pokombinować, nabyłem urządzenie takie, które właśnie czasowy wyłącznik prądu, tylko na razie jeszcze nie umiem obsługiwać, ale zgłoszę się do kolegów tutaj w radiu, mamy wspaniałych, którzy się znają na takich sztuczkach i są w stanie zrozumieć instrukcję obsługi, która jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, mała, trochę zbyt krótka, żeby wyjaśnić takiemu dźwokowi jak ja, ale oni mi wierzę, pomogą i to uda się i to będzie działało.
Nie, mnie też odrzucają instrukcje. Ja sam widok takiej książeczki 100-stronicowej mnie odrzuca, ale już to niestety chyba my jesteśmy artyści tacy, bo ja też uważam, że raczej tak artystycznie z tymi ogrodami niż ściśle u mnie w mózgu się dzieje. Dobrze, czyli tak, podlewanie do warzyw musi być. Jeżeli nas nie ma w domu, albo naprawdę zaufana przyjaciółka, mama, babcia, tata, ktoś, ale kto naprawdę kuma, wie, o co chodzi w tym ogrodnictwie. Nie za dużo, nie za mało.
I to spokój, jest najważniejsze. Bo nikt tego nie zrobi tak jak my. Więc nie możemy od nikogo wymagać tego, czego powinniśmy wymagać od siebie. Czyli nie miejmy pretensji. Tak. Bo ja kiedyś pamiętam, jak
pójdą
wyjeżdżałem...
Pójdą szybko, podlają pyk, 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 a nie zrobione
jak zobaczyłem,
jest.
Jak moja kotka się zrobiła gruba do 10 dniach, bo moja mama dawała im 2 razy więcej pokarmu niż należy, to... Ale co się denerwować, no? Nie można się denerwować na innych.
Tak, oni zazwyczaj przedabrzają, to jest prawda, jeżeli chodzi o te pomidory również. Ale jeżeli chodzi o pomidorki, to mówiliśmy też 2 tygodnie temu mieliśmy audycję o tym, jak pielęgnować pomidorki. Też jest ważne, żeby nie było tak, że wracamy z wakacji, a te pomidory to jest jeden wielki burz. Także to niestety za nas żaden robot nie zrobi tego obrywania wilków, czyli tych takich bocznych pędów. No to też kolejny powód, powód, dlaczego na narty, a nie na wakacje letnie. No i najważniejszy powód jest taki, jeżeli mamy w ogóle ogród warzywny, czy ogród owocowy, bo w lipcu już owoce są. Przecież może no, niektóre jabłonki dopiero mają plony, ale już w jagodniku już porzeczki są, agrest dojrzewa. I ja myślę, że przede wszystkim szkoda tego momentu, kiedy można z tego ogrodu korzystać, bo najwięcej tych wspaniałych warzyw zdrowych i owoców, no teraz jest, tak? Także, no chyba, że jedziecie państwo do Portugalii na smaczne krewetki, no nie wiem, no jak to tam.
Czyli audycja z cyklu Katarzyna Bellingham odradza urlop w lipcu.
Urlop w lipcu. Ale jeżeli nie macie, drodzy państwo, w ogóle ogrodu użytkowego, bo ogród użytkowy jest zawsze, jeżeli chodzi o pielęgnację, bardziej wymagający. Jeżeli macie na przykład tylko ogród ozdobny, to jak najbardziej można się wybrać, nawet na całe lato. I to nie są żarty. Ja projektuję bardzo często ogrody dla osób, które mówią mi wprost, że oni na wakacje wyjeżdżają. I to czasami nawet na kilka miesięcy. Więc, a chcą mieć ładnie, no bo no, potem wracają i jeszcze
nie
resztę roku.
To nie jest sfera budżetowa, bo nie ma tak długich urlopów jak kilka miesięcy, nawet latem.
Ja wiem, no to nie jest sfera budżetowa, a to są różne powody, różne ścieżki życia. Niektórzy mieszkają w kilku krajach naraz, niektórzy po prostu mogą sobie na to pozwolić. Także na przykład ja wtedy projektuję im rabaty jak najbardziej piękne, kolorowe, kwiatowe, które wymagają bardzo mało pielęgnacji. I tutaj mieliśmy też takie pytanie, mówiliśmy w zeszłym tygodniu, zawsze mówimy o tym, w tym tygodniu, jakie roślinki należy ogławiać, a jakie nie należy ogławiać. Właśnie sadzimy wtedy takie, których nie należy ogławiać i nic im nie trzeba będzie robić.
Czyli ogród bezobsługowy.
To jest ogród bezobsługowy. To są takie naturalistyczne, swobodne rabaty, które ja uwielbiam, które ja u siebie również mam takie rabaty preriowe. Zresztą zapraszam państwa w najbliższą sobotę do odwiedzin, również w środę, bo ogród teraz jest podczas wakacji otwarty i w środę, i w sobotę. Zobaczyć, jak to wygląda. To są rośliny, które jeżeli się je porządnie posadzi w dobrze przygotowanej glebie, ułoży się również system kroplujący, żeby był, tak? Bo nie wiadomo, szczególnie przez ten pierwszy rok, dwa, rośliny póki nie mają jeszcze wytworzonych korzeni, którymi potem będą pobierać wodę i pokarm z gleby, no to one potrzebują naszej pomocy. I potem jeszcze jeżeli na ten system kroplujący damy ściółkę, to po prostu wypas, full wypas, tak? I wtedy sadzimy takie roślinki jak jeżówka. Jeżówki są różne, przeróżne. Są jeżówki purpurowe, czyli Echinacea purpurea, są palida, czyli blade, są żółte paradoksa. Tych jeżówek jest bardzo dużo, są piękne kwiaty. Polecam naprawdę je stosować.
Ze względu na owady polecamy też odkrytym.
Tak,
tak powiem,
brzuszkiem. Jak najbardziej, takie pojedyncze. Aha, no i właśnie te rośliny, które teraz będę też państwu wymieniać, też nie potrzebują tego ogławiania, a wręcz im to szkodzi, dlatego, bo jeżeli będziemy przycinać je, to nie będzie pięknego kwiatostanu później na jesień, na zimę, bo one pięknie wyglądają aż do marca, wtedy, kiedy się je przycina, po prostu nad ziemią, żeby wytworzyły nowe kwiaty. No i jeżeli będziemy przycinać, to może po prostu też nie będą one w ogóle przydatne dla owadów, bo one potem są również na nasionka, ptaszki również z nich nasionka wyjadają na jesień, także te rośliny, które państwu teraz wymienię, które ja mam na prerii, które sadzą moich klientów na prerii, ja tak mówię prerii, ale to jest nic innego jak taka naturalistyczna, swobodna rabata, to te rośliny naprawdę sadzimy, nie dotykamy. Jeżeli je, tak jak mówię, porządnie posadzimy, będzie podlewanie, będzie ściółka, potem tylko przez kolejne 100 lat, raz w roku na wiosnę przycinamy w marcu i raz w roku na wiosnę, po koniec marca, powiedzmy w kwietniu, podrzucamy nawozem. I tyle. Nic więcej nie musimy robić. Naprawdę, drodzy państwo, nie łudźcie się, że taka rabata to jest więcej pracy niż powiedzmy trawnik czy coś innego. To jest bardzo, bardzo mało pracy, a trawnik to jest bardzo dużo pracy. Także tak.
A na rabatę włazi ślimak i zjada nam nasze kwiatki.
Nie, on nie będzie
całe.
Tych zjadał kwiatów. Nie. To nie takie. Więc ja tylko państwu jeszcze szybko powiem, żeby potem nie było, że nie dokończyłam, jakie to są rośliny. One są naprawdę odporne i na szkodniki, i na choroby, i na pogodę, bo są dosyć, mają takie twarde pędy i bardzo pięknie naturalistycznie wyglądają albo w plamach, albo pomieszane. Tylko pamiętajmy, żeby nie sadzić po jednej roślince, tylko żeby sadzić w grupach te rośliny. Także tak, różne jeżówki. Rudbeckia błyskotliwa, to jest ta taka wieloletnia rudbeckia. Kocimiętki, szałwie omszone, rozchodnik, taki, te takie duże rozchodniki wysokie, zresztą niższe też, okazały matrona, moja ulubiona
pięknie
odmiana.
Pięknie rozchodniki w kilku miejscach, i
one,
w Sopocie,
one
i
też trudne, prawda, do zabicia są. I ten, jeżeli mogę Państwu polecić, to matrona odmiana o pięknych purpurowych pędach również, takich delikatnie sinopurpurowych pędach i liściach, nie tylko takich zielonych, zwykłych liściach. Później dalej. Perowskia, bardzo fajna roślina, która świetnie tutaj na północy u nas rośnie, bo ja mogę powiedzieć, jak już u mnie to przeżywa zimę, to nie ma żadnego problemu. Sadziec plamisty, przetacznik, przetacznikowiec. No, to jest taka lista już roślin, które moglibyście sobie Państwo, że tak powiem, już coś fajnego ułożyć. Mikołajki również. Do tego koniecznie trawy ozdobne. I tak, u mnie nie może zabraknąć. Przede wszystkim rozplenicy. Rozplenica japońska, kocham ją, zawsze sadzę tak troszeczkę bliżej ścieżek, bo ona tak fajnie te kotki potem przewisały na ścieżkę. I to rozplenica to jest jedyna roślina, która troszkę inaczej traktuję w ogrodzie, bo ją przycinam dopiero w kwietniu, tak? To muszę zaznaczyć, bo ona troszeczkę jest bardziej wrażliwa na te wczesnowiosenne chłody. Później śmiałek darniowy. Nie zapominajmy o śmiałku. Śmiałku, co z tego, że rośnie dziko u nas gdzieś tam
już
na jakichś
mi się podoba,
zarosłach.
Jeśli chodzi o nazwę. Nawet nie wiem, jak wygląda, ale będę się musiał
bardzo
ze śmiałkiem
fajny
zapoznać.
Śmiałek. Śmiałek. Nie, dobrze, bo ja już sama nie wiem. Śmiałek darniowy. Dobrze.
Śmiałek darniowy.
Śmiałek darniowy. Później są różne molinie, miskanty. Naprawdę tych traw jest sporo, są przepiękne, tylko starajmy się takie miskanty wybierać, które się nie rozpanoszą na rabacie i się za bardzo nie rozrosną. Tak samo jak należy uważać na bambusy, bo bambusy też lubią się niestety, ale bardzo rozrastać, są ekspansywne. Także taka mieszanka naprawdę jest odporna na bardzo, bardzo wiele. Jeżeli macie Państwo taki ogród i jeżeli jeszcze macie podlewanie, no to w ogóle możecie sobie spokojnie wyjechać nawet na cały rok, albo nawet na 10 lat.
Ale ja tu widzę, że planowanie urlopu to nie jest kwestia taka typu siadamy w marcu i mówimy, kochanie, to dokąd pojedziemy, tylko tak naprawdę siadamy w marcu, ale 10 lat wcześniej, kiedy zakładamy ogród.
Tak jest. Tak,
jeżeli
no,
będziemy chcieli wyjechać kiedyś na urlop, to pomyślmy już teraz o tym, zakładając ogród, co w tym ogrodzie jest w stanie bez naszej pomocy przeżyć, znaczy przy naszej pomocy, ale bez naszej codziennej obecności przeżyć.
Tak, na pewno
te dwa tygodnie,
im łatwiej też, tym lepiej. Na pewno nie ma co się łudzić, że można utrzymać piękny trawniczek, bo w ogóle mówiliśmy już, zresztą chyba już teraz patrząc do tyłu, to chyba nawet i w maju o trawnikach podczas audycji, że nie można wierzyć w to, że będziemy mieli taki piękny trawnik, jak jest to na opakowaniu, czy tej trawy, tych nasion, czy w jakichś filmach, czy nie wiadomo gdzie. To nie jest tak naprawdę. Trawniki są bardzo, bardzo, wymagają dużo pielęgnacji i dużej umiejętności naszej, czyli Państwa. Jeżeli macie Państwo trawnik, to on będzie tak wyglądał, jak Wasze umiejętności i znajomość tego, jak się tym trawnikiem zajmować. No niestety taka jest prawda. I bardzo mi się podobają ogrody, które są troszeczkę zostawione, tak troszeczkę, że tak powiem, dziko. Bo takie dzikie ogrody też jak najbardziej mają większą szansę na przetrwanie wakacji letnich, czy w ogóle lata. Jeżeli mamy ogród, czy działkę powiedzmy, albo on swoją, albo odziedziczyliśmy po babci, czy po mamie, i na której są na przykład drzewka owocowe, to dajmy spokój z koszeniem trawy pod tymi drzewkami owocowymi. Zostawmy to jako dziką łąkę, a będzie przepięknie, bo takie to bardzo pięknie pasuje właśnie jakieś jabłonki, czy jakieś inne owocowe drzewka podrośnięte taką łąką kwiatową. I żadne tam nie kombinujmy, po prostu nie kośmy tej trawy.
Jabłuszku też jest przyjemniej spadać w taką miękką trawkę.
Tak,
wiem to z doświadczenia.
A poza tym, że są to już dorosłe jabłonki.
Tak, i że na przykład jesienią późną, kiedy nie możemy zebrać tych owoców, a wiatr je zbierze za nas, to one w tej trawie potrafią przeleżeć po wiele dni i nic im nie jest. Wyglądają jak nowe. O ile się do nich nie dobiorą ptaki albo ślimaki
robaki
czy inne.
To znaczy, no taką łąkę też trzeba raz w roku uciąć, że tak powiem, przyciąć. No akurat przed jesienią pewnie, ale do tego czasu może one znowu, może ta trawka znowu wyrośnie, ale to tak jak sianokosy, to tak i wyjść i tą łączkę skosić. A póki co można tylko i wyłącznie kosić ścieżynkę, po której dochodzimy od A do Z. Do tej jabłonki, żeby sprawdzać, czy tam nie ma jakichś robalków, a potem, żeby zbierać, prawda, te plony. Także starajmy się im, żeby te ogrody były jak najmniej sterylne. jeżeli one będą wymagające pielęgnacji naszego bycia w tym ogrodzie cały czas, to tym one bardziej ucierpią podczas naszego wyjazdu na urlop, tak? I to również
czyli
dotyczy
im bardziej
się
uzależnimy od siebie wszystkie byty w ogrodzie, tym bardziej one będą cierpiały na naszej nieobecności.
A to się też wiąże z kontrolą. Starajmy się puścić ogród troszeczkę wolno, żeby spuścić z łańcucha przysłowiowego, żeby nie kontrolować tak bardzo każdego zakątka. Musimy, ja wiem, że to jest trudne, bo niektórzy z nas mają po prostu taką naturę, że muszą kontrolować i jest im z tym nawet ciężko. Ale spróbujmy się wyluzować, no chociażby kroczek po kroczku, każdego roku troszkę bardziej, albo na jakąś terapię pójść, nie wiem, ale nie ma sensu, bo sobie potem sobie robimy gorzej. I też to się dotyczy rabat innych, bo bardzo często jednak w naszych ogrodach są rośliny, które potrzebują właśnie pielęgnacji. Te rabaty naturalistyczne, preriowie, o których mówię, to dopiero wchodzą do naszych ogrodów. To jest taka nowość, że tak powiem. Ale mamy dużo takich roślin jak ostróżki, łubiny, róże, takie okazy piękniejsze. I niestety, ale te rośliny potrzebują więcej pielęgnacji. One potrzebują cały czas regularnie przycinania, ogławiania, podwiązywania do jakichś tam palików, powiedzmy. No niestety pamiętajmy, że taki piękny ogród angielski, który ja mam, ale on do pokazania, ale on naprawdę wymaga dużo pielęgnacji, to nie jest takie hop hop.
No te róże właśnie, mi się wydawało, że już tak elegancko je podwiązałem tu, a po czym nagle jak strzeliły, jak poszły, jak zakwitły, jak zwisły, no bo nie miały się czego przyczepić, bo przywiązałem je za nisko, a wyżej nie przywiązałem, bo nie spodziewałem się, że to mi wystrzeli o metr w górę znienacka.
No tak, takie ogrody naprawdę, no kiedyś ludzie mieli troszkę większej świadomości ogrodniczej. W dzisiejszych czasach chcemy mieć też takie ogrody, ale niekoniecznie wiemy, jak bardzo dużo pielęgnacji to wymaga. Dlatego starajmy się naprawdę pomyśleć o tym, zanim w ogóle zainwestujemy w ogród, jaki ogród założyć. I może róbmy to właśnie bardziej na bazie naturalistycznego, dzikiego, bo po prostu po co nam jest ogród? Po to, żeby siedzieć i się w nim relaksować, a nie po to, żeby siedzieć i cały czas mieć stresa. Muszę tam to skosić, muszę tam to przyciąć, a tu mi jakiś robaczek przyleciał, a tam coś tam, no bez przesady.
Ja widziałem tak w końcu czerwca jeżdżąc takie wspaniałe naturalne ogrody przy budowie siódemki na tych tymczasowych objazdach, czyli takie hałdy, na których wyrosły maki, wspaniałe, przepiękne czerwone, obok tego chabry gdzieś tam się przedarły, jakieś z rzepaku to, co tam ptaszkowi wypadło albo co wiatr przeniósł, no po prostu coś pięknego. Ta, i do te żmijowce, czy jak to się nazywa, takie niebieskie takie jedne z moich ulubionych takich kwiatków z dzieciństwa.
Już nie mówmy o łubinie,
Ale akurat łubin to na Kaszubach, to zawsze tam w okolice, prawda, chociażby przy drodze między teraz ścieżka rowerowa, tak, z Gołubia Kaszubskiego do Stężycy, jeszcze tam nie byłem po nowemu, bo tam budowano, a tam kiedyś te łubiny rosły wzdłuż całej tej drogi.
No teraz zamiast łubinów będziemy mieli ścieżkę rowerową, z której chyba też, przepraszam, ale rowerzyści nie będą korzystać, bo wygodniej jednak po drodze.
No to jest w mieście też spotykane. Mhm. Jest ścieżka, ale kolarz tak jedzie.
Ale kolarz nie pojedzie po tej ścieżce, którą zbudowali, bo tam w niektórych miejscach pomiędzy Zgorzałem a Stężycą jest tyle szyszek na tej ścieżce, no to tam można się zabić na tym. Już nie mówię, że ona też to jest z takiego, to nie jest takiego wygodnej nawierzchni. Takie cienkie kolarskie koła to tam raczej nie przejadą.
No to tak, żeby nie narzekać, może powoli kończąc ten wątek na kolarzy, zrzucimy wszystko, co niedobre. Szyszki, kolarze, uważajcie na szyszki. Szyszki sosnowe, myślę sobie, co z nimi można zrobić.
Przede wszystkim zgrabić ze ścieżki, a nikt tego nie zrobi, no bo kto ma to zrobić?
I
można nimi ściółkować, żeby było ładnie.
Czy państwo próbowali coś zrobić z szyszkami sosnowymi i oprócz palenia w kominku nie polecamy, bo to dużo żywicy, więc na pewno nam na szybkę ten dym wejdzie.
Można w ognisku, bo one mają fajny kolor, jak się palą i fajnie pachną. I też może jak państwo macie jakieś super niezawodne sposoby na urlop, na urlopowe rośliny, to też byśmy byli ciekawi.
To będziemy wdzięczni. 603 06 06 06, a Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.